Tu Radio Gdańsk, jest 8.30.
Gość dnia Radia Gdańsk.
Gościem dnia Radia Gdańsk jest Agnieszka Pomaska, posłanka Platformy Obywatelskiej, z którą rozmawia Jarosław Popek.
Dzień dobry, pani poseł.
Dzień dobry, witam państwa.
Czy Grzegorz Schetyna przestraszył się Jarosława Kaczyńskiego i podjął decyzję o powrocie na pierwsze miejsce listy we Wrocławiu zamiast w Warszawie?
Grzegorz Schetyna jest zdeterminowany, żeby wygrać te wybory. Myślę, że znalazł najlepsze rozwiązanie. My wszyscy jesteśmy, nie ukrywam z tego, niezwykle zadowoleni, przede wszystkim gotowi do tego, żeby ruszyć o bój i cieszyć się ze zwycięstwa 13 października.
Jesteście zadowoleni, że Grzegorz Schetyna jednak nie będzie jedynką w Warszawie?
No rzeczywiście zawsze proces układania list wyborczych jest zawsze bardzo skomplikowany, ale myślę, że powinni się bać ci, którzy będą rywalizowali z Grzegorzem Schetyną we Wrocławiu. On jest stamtąd, jest tam bardzo lubiany. Też miałam okazję z nim spacerować po Wrocławiu, widziałam, jak dobrze jest odbierany, więc myślę, że to jest problem dla PiS-u i innych partii politycznych, że ma tak silnego rywala. No a też nie jest tajemnicą, że Małgorzata Kidawa-Błońska zrobi rewelacyjny wynik w Warszawie, jest politykiem bardzo popularnym i tutaj na pewno obawiać się powinien Jarosław Kaczyński.
Do kandydatki na premiera w razie ewentualnych wygranych wyborów wrócimy za chwilę, ale na razie jeszcze chciałbym popytać o listy wyborcze, bo to nie jest jedyne zamieszanie z listami Koalicji Obywatelskiej. Chociażby na Pomorzu dwie osoby były wpisane na listę, nie wiedząc o tym, a chociażby Radomir Szumełda, lider Pomorskiego KOD-u, długo zastanawiał się, czy w ogóle startować, bo dostał zbyt niskie miejsce. Nie można było tego przygotować jakoś lepiej?
Zawsze pewnie można różne rzeczy zrobić lepiej. Pewnie problem polega na tym, że listy w Platformie Obywatelskiej, Koalicji Obywatelskiej są tworzone w sposób bardzo demokratyczny. Każdy może zabrać głos, każdy też może powiedzieć, że jest niezadowolony, w przeciwieństwie do dzisiejszej partii rządzącej, do Prawa i Sprawiedliwości, gdzie listy w pełni ustala się na Nowogrodzkiej, nie liczy się z lokalnymi strukturami. Przyjęliśmy inny model, on rzeczywiście jest trudniejszy, ale my się nie boimy trudnych wyzwań. Na szczęście wszystko jest już, wszystkie listy są już zarejestrowane i jesteśmy gotowi do kampanii wyborczej, już ją w zasadzie rozpoczęliśmy.
Ale wyborcy chyba spodziewają się tego, że właśnie te listy będą tworzone w sposób taki jasny, przejrzysty, żeby nie było wątpliwości, a chociażby listy senatorskie w Warszawie. Trwa spór o to, czy kandydatem koalicji ma zostać Kazimierz Michał Ujazdowski, czy Paweł Kasprzak, czyli lider Obywateli RP. I drugi taki przypadek z dzisiaj. Kandydatka na senatora w Warszawie Maria Nurowska, czyli pisarka, która znana jest z obelżywych komentarzy pod adresem politycznych adwersarzy, nie zebrała wymaganej liczby podpisów.
Myślę, że wyborcy oczekują przede wszystkim dobrych list, dobrych kandydatów i różnorodności na listach. Ja przyrównuję, zresztą ostatnio chyba takiego porównania użył burmistrz Londynu, Sadiq Khan, który porównał politykę, działalność polityczną do pudełka czekoladek i tak samo ja postrzegam kształtowanie list wyborczych i listy wyborcze. Chodzi o to, żeby każdy znalazł tego swojego ulubionego, tę swoją ulubioną czekoladkę. Nie wszyscy muszą nam pasować, ale też dlatego proces, zwłaszcza wtedy, kiedy się jest w koalicji, zwrócę uwagę, że Koalicja Obywatelska to nie tylko Platforma Obywatelska, to także Nowoczesna, to ugrupowanie Barbary Nowackiej, to Zieloni i w związku z tym ten proces tworzenia list wyglądał inaczej. My jesteśmy gotowi do tego, żeby wygrać wybory i do Sejmu i Senatu.
Małgorzata Kidawa-Błońska, kandydatką na premiera w przypadku wygranej Koalicji Obywatelskiej. To jest według wielu komentatorów kopia pomysłu Jarosława Kaczyńskiego z poprzedniej kampanii wyborczej, gdzie już w czerwcu desygnował Beatę Szydło na ewentualnego premiera.
No, z całym szacunkiem dla naszych rywali politycznych zwrócę uwagę, że marszałek Kidawa-Błońska była marszałkiem samodzielnym, że to nie było tak, że jedna osoba wskazała ją na tę funkcję, tylko była kandydatem naturalnym i chociażby jeśli porównamy aktywność Małgorzaty Kidawy-Błońskiej jako marszałka i pana marszałka Kuchcińskiego, drugą osobę w państwie, to chyba państwo nie mają wątpliwości, że Kidawa-Błońska jest liderem, jest osobą, która nie została wskazana palcem i później ktoś będzie z tylnego siedzenia nią sterował, tylko jest samodzielnym politykiem.
Ale ja pytam o mechanizm.
Dlatego, Ale mechanizm jest taki, że Prawo i Sprawiedliwość nie wskazało żadnego kandydata na premiera. I wewnętrznie trwają jakieś przepychanki, bo nie wiadomo kto, jeśli Prawo i Sprawiedliwość by wygrało, tym premierem by był. My pokazaliśmy, kto będzie premierem. Rzeczywiście wcześniej to nie było takie, to nie było oczywiste. Wiele osób myślało, że będzie to Grzegorz Schetyna. My na początku kampanii wyborczej pokazaliśmy, kto będzie naszym kandydatem na premiera. Gdybyśmy nie pokazali, pewnie też byłoby źle, więc no, ja uważam, że to jest najlepsze możliwe rozwiązanie nie tylko dla Koalicji Obywatelskiej, ale wszystkim dla Polski i dla Polaków, którzy oczekują mądrej polityki w Polsce.
No właśnie, dlaczego nie Grzegorz Schetyna? Jest taka strona internetowa Platformy Obywatelskiej, która nazywa się gabinetcieni.org i dzisiaj sobie na nią zajrzałem tuż przed naszą rozmową. Tam Grzegorz Schetyna nadal jest kandydatem na premiera.
Naszym kandydatem na premiera, kandydatką na premiera jest Małgorzata Kidawa-Błońska. Taka decyzja zapadła przy udziale Grzegorza Schetyny, szefa gabinetu cieni. Uważam, że to bardzo mądra decyzja. Nie ukrywam, że ona wzbudza też duży szacunek wobec przewodniczącego Platformy Obywatelskiej, bo na pewno to nie było łatwe. Rzeczywiście był kandydatem, takim naturalnym kandydatem, ale no, polityka ma swoje prawa. Uważam, że to no, bardzo dobra decyzja. My chyba wszyscy jesteśmy z niej zadowoleni. Cieszymy się, że wokół Małgorzaty Kidawy-Błońskiej będziemy budować tę politykę przez te najbliższe 6 tygodni.
To przejdźmy do programu. W piątek ma być zaprezentowany program wyborczy Koalicji Obywatelskiej. Grzegorz Schetyna mówi, głównie dotyczy to spraw socjalnych, to co jest dane, nie będzie odebrane. A z kolei Andrzej Żońca, jeden z głównych ekonomistów Platformy Obywatelskiej, przekonuje, że trzeba skończyć ze społecznym Eldorado. To jest wypowiedź z tego roku, no z okolic kwietnia, maja.
Z tego roku Andrzej Żońca nie jest politykiem Platformy Obywatelskiej, nie jest osobą, która decyduje. Ja akurat brałam na początku lipca udział w konwencji programowej Platformy Obywatelskiej w Warszawie. Odpowiadałam zresztą za program dotyczący ochrony środowiska. Za wiele nie mogę powiedzieć o programie tym ostatecznym, on będzie w piątek odsłonięty, więc proszę mi wybaczyć, ale rzeczywiście podtrzymuję tę deklarację i na pewno ona będzie podtrzymana, że nie będziemy świadczeń, które są w żaden sposób odbierać. Ale nie ukrywam, będziemy chcieli promować jeszcze bardziej tych, którzy chcą pracować i jednocześnie mieć dzieci, wychowywać dzieci, mieć rodzinę.
Na czym to będzie polegało?
I w związku z tym no, na pewno w tym kierunku będą zmierzały nasze propozycje programowe w piątek.
Grzegorz Schetyna mówił wczoraj na forum ekonomicznym w Krynicy, że w tym programie, który będzie zaprezentowany, będą także obniżki podatków, chociażby dla przedsiębiorców. Czy nie obawiacie się tego, że przedsiębiorcy, ci mali przedsiębiorcy, poprzez obniżenie podatków, składek ZUS, nie zarobią po prostu na swoją emeryturę?
Nie, problem dzisiaj jest inny. Problem dzisiaj, jeśli chodzi o małe przedsiębiorstwa, jest takie, że znacząco wzrósł ZUS przez te 4 lata i drobni przedsiębiorcy, właśnie te zwłaszcza jednoosobowe działalności gospodarcze, muszą płacić nie 900 zł, tylko zdaje się już chyba 1400 ZUS-u za chwilę w przyszłym roku. No to jest znaczne obciążenie, to jest 500 zł wzrostu tej składki. Znaczna część przedsiębiorców ucieka też za granicę, bo nie widzi tutaj swojej przyszłości, bo prowadzenie działalności gospodarczej jest i droższe, i też narażone na różnego rodzaju działania ze strony służb państwa. I to też wielu zniechęca do tego, żeby prowadzić działalność gospodarczą w Polsce. Wystarczy porozmawiać z dowolnym przedsiębiorcą, żeby zobaczyć, jak dużo trudniej dzisiaj prowadzi się własną działalność gospodarczą. I to na pewno będziemy chcieli zmienić.
Ale trudniej niż kiedy? Niż za rządów Platformy?
Niż w roku 2015, bo taka jest, do tego możemy porównywać działania obecnego rządu. No, wzrost składki ZUS, no to jest fakt. No, wystarczy sprawdzić, ile przedsiębiorca musiał w ogóle płacić, żeby w ogóle prowadzić działalność gospodarczą co miesiąc, a ile to jest dzisiaj. I no,
To z czego wynika ten wzrost gospodarczy, który jest i budżet planowany na przyszły rok, który będzie bez deficytu?
Ja przede wszystkim widzę, że kondycja budżetu państwa odbywa się, czy w miarę dobra kondycja budżetu państwa odbija się, czy jest kosztem samorządów. Zwracam uwagę, że zdaje się ponad 150 milionów złotych, tylko 150 milionów złotych, czy nawet więcej, w przyszłym roku w budżecie straci miasto Gdańsk przez różnego rodzaju ukryte działania rządu Prawa i Sprawiedliwości. Rząd daje podwyżki, ale nie daje na nie pieniędzy. Rząd wprowadza chaos w szkołach, wprowadza tak zwaną reformę, ja mówię pseudo-reformę edukacji, ale nie daje na nią wystarczających pieniędzy. I tak dalej, i tak dalej.
Wpływy miast.
I stąd się bierze, rząd Prawa i Sprawiedliwości prowadzi politykę kosztem nas wszystkich, kosztem pana również, osoby mieszkającej na Pomorzu. Proszę zapytać w swoim samorządzie, jak znacząco wzrosły koszty energii, koszty utrzymania w ogóle tej działalności publicznej, która jest. No, ma pan rację, pieniądze nie biorą się znikąd, tylko problem polega na tym, że Prawo i Sprawiedliwość przesuwa te obciążenia, które powinny być po ich stronie, na samorządy, na miasto Gdańsk, Sopot, Tczew, Starogard, Malbork i też te mniejsze miejscowości. Po prostu samorządy mają coraz mniej pieniędzy.
Rząd ripostuje, że wpływy gmin z PIT-u i CIT-u są coraz większe, a jeżeli wy obniżycie podatki, będą mniejsze.
Przecież to nieprawda.
No jak
przecież
nieprawda?
Rząd obniżył tam, gdzie były obniżki podatków, czyli obniżki tych obciążeń, to sprawiło, że te wpływy do budżetu, przecież to można sprawdzić. No, wpływy z podatków w Gdańsku są mniejsze, a nie większe. No, tych pieniędzy jest po prostu mniej. Jeśli ktoś tak z Prawa i Sprawiedliwości mówi, to znaczy, że kłamie. Premierowi Morawieckiemu ten nos rzeczywiście coraz bardziej się wydłuża. Ja jestem przekonana, że Polacy na końcu w te kłamstwa po prostu nie uwierzą.
No zobaczymy. Polacy nie czytają programów wyborczych, nie sprawdzają opinii ekonomistów, tylko liczą na to, co tu i teraz. Pani wczoraj zaprezentowała swój program wyborczy, rozpoczęła kampanię wyborczą. Mówiła dużo o ochronie klimatu. To ma być taki punkt, który będzie istotny w pani kampanii wyborczej. A czy to nie jest tak, że ludzi bardziej interesuje to, co mają w portfelu, a nie ważna sprawa oczywiście ochrony klimatu, ale jakaś taka bardziej odległa od codziennego życia?
Nie, oczywiście mówiłam i będę mówiła w kampanii wyborczej o wielu sprawach, natomiast te zagrożenia klimatyczne, które są, to jest temat, który nie był obecny. Ja podkreślałam, że to są sprawy, o których po prostu powinniśmy więcej mówić, bo każdego z nas przecież interesuje, w jakiej Polsce będą żyły nasze dzieci. Mnie Polska naszych dzieci interesuje i myślę, że każdego w Polsce i również w Gdańsku na Pomorzu Polska naszych dzieci interesuje, ale to oczywiście to nie będzie główny punkt programu. Ja chcę się skupić przede wszystkim na sprawach gdańskich i pomorskich, takich jak chociażby kwestia budowy S6, która przez PiS została opóźniona, kwestia budowa obwodnicy metropolitalnej, kwestia ważna, co prawda dla tego gdyńskiego okręgu, ale kwestia budowy obwodnicy południowej. Nie wiem, czy pan wie, w 2014 roku między innymi pani posłanka Arciszewska, pan poseł Chorała, pan poseł Śniadek wbili łopatę pod budową obwodnicy południowej. Gdzie ona jest? Ani jednego dokumentu w tej sprawie nie ma. Minęły 4 lata od tej konferencji, 5 lat i nie ma
pani chciałaby
nic.
Kontynuować ich pomysł?
Nie, ja tylko mówię o tym, że PiS nic nie wybudował, w nic nie zainwestował. Przypomnę, mówiłam o S6, kwestia niezależności Lotosu, kwestia właśnie zabierania pieniędzy samorządom, kwestia zabrania dotacji dla Europejskiego Centrum Solidarności. O tym wszystkim w kampanii wyborczej będziemy mówili, bo no też kampania wyborcza ma te swoje elementy takie pozytywne i dlatego ja będę mówiła o kwestiach ochrony środowiska, jak zapobiegać tym zagrożeniom, które są, ale będziemy też podsumowywać działalność polityków Prawa i Sprawiedliwości. To na pewno będziemy robić, to jest nasz obowiązek jako polityków.
Politycy Prawa i Sprawiedliwości pewnie będą podsumowywać także pracę waszych polityków. Czy nie przeszkadza pani, że Sławomir Neumann i Stanisław Gawłowski, czyli osoby, które mają postawione zarzuty, znajdują się na listach wyborczych?
Ja patrzę na to, co robi telewizja Jacka Kurskiego i nie ukrywam, że to jest też jedna z tych rzeczy, która mnie motywuje do startu w wyborach i do zmiany władzy w Polsce. Ta nagonka, która się toczy wobec polityków, nie tylko polityków opozycji, w ogóle wobec wszystkich, którzy się nie zgadzają z dzisiejszym rządem, to jest coś niebywałego. Ten hejt, który jest organizowany, był organizowany w Ministerstwie Sprawiedliwości, każe mi stawiać kolejne pytania. Czy był organizowany hejt wobec nauczycieli? Czy była organizowana mowa nienawiści, bo to widzieliśmy w internecie, wobec protestujących rodziców osób niepełnospprawnych w Sejmie i innych grup społecznych.
Wszystko oczywiście można przykryć hejtem, ale...
Powiedziałam, każdy znajdzie swojego kandydata, odpowiedniego kandydata na listach wyborczych. Przypomnę to pudełko o czekoladach. Nie każdy zagłosuje na tego, który uważa, że będzie reprezentował jego interesy w Sejmie. Sławomir Neumann jest tutaj liderem listy i my nie będziemy pod rządami pisowskiej prokuratury układać list wyborczych i temu ulegać. To jest sprawa, która oczywiście wymaga jakiegoś tam wyjaśnienia, jeśli pojawiają się wątpliwości, ale ja pytam, co się stało ze zwierzami na Srebrnej Jarosława Kaczyńskiego. Gdzie jest jakieś postępowanie? Gdzie jest jakaś odpowiedzialność za organizowanie hejtu w Ministerstwie Sprawiedliwości? W jaki sposób funkcjonowała przez te 4 lata prokuratura? Dlaczego wtedy, kiedy mowa nienawiści jest stosowana wobec polityków PiS, natychmiast reagują, a wtedy, kiedy politycy opozycji są wieszani na szubienicach, nie ma żadnej reakcji prokuratury. O tym rozmawiajmy, bo uważam, że rzeczywiście kampania wyborcza to jest czas, gdzie jest miejsce na taką rzetelną dyskusję właśnie o tych 4 latach. No my byliśmy w opozycji. Myślę, że Prawo i Sprawiedliwość przede wszystkim powinno się zająć teraz sobą.
Prawo i Sprawiedliwość pewnie będzie się zajmować tym, czym powinno się zajmować, a my kończymy dzisiejszą rozmowę. Bardzo dziękuję.
Dziękuję bardzo. Pozdrawiam.
Gość dnia Radia Gdańsk.
Gościem dnia Radia Gdańsk była Agnieszka Pomaska, posłanka Platformy Obywatelskiej, z którą rozmawiał Jarosław Popek. Radio Gdańsk za 14 minut 9.